Dzisiaj tak troszeczkę w inny sposób rozpocznę to słowo, aniżeli poprzedniej niedzieli, czy jeszcze poprzednich. A tytuł będzie Boże ręce. Te dwa słowa to tak długo chodziły za mną, że nie oparłem się. Po prostu jak coś jest od Boga, to człowiek nie jest w stanie się oprzeć. I dzisiaj ja rozpocznę Słowo Boże, może jeszcze nie to słowo za chwilę będzie, ale najpierw powiem opowiadanie, które będzie dotyczyło tego słowa. Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który opiekował się wielbłądem. Pewnego wieczoru, kiedy zajechali do gospody, uczeń był już tak bardzo zmęczony, że zapomniał uwiązać zwierzę. Boże mój, modlił się, kładąc się do łóżka, zajmij się dzisiaj moim wielbłądem, powierzam go Tobie. Następnego poranka spostrzegł, że wielbłąda nie ma. Gdzie wielbłąd? Zapytał mistrz. Nie mam pojęcia, odpowiedział uczeń. Muszę zapytać o to Boga. Wczoraj, kiedy byłem zmęczony, powierzyłem go opiece Boga. Jeśli uciekł albo został ukradziony, to nie moja wina. Ty zawsze mnie uczyłeś, aby mieć we wszystkim wielkie zaufanie do Boga. Czyż nie prawda? Tak, masz mieć wielkie zaufanie do Boga, ale najpierw powinieneś uwiązać wielbłąda, odpowiedział mistrz. Czy nie wiesz, że Bóg nie ma innych rąk do pracy poza twoimi? Przypomniał. Dlatego dzisiaj też przypomnę nam wszystkim, że Bóg oprócz nas nie ma innych rąk do pracy. Oczywiście może użyć kogokolwiek, cokolwiek, bo to jest Bóg, ale On chce nas używać. I do tego opowiadania jeszcze pod spodem dołączona była chrześcijańska pieśń, która jest śpiewana w Brazylii. Oto są słowa tej pieśni. Nie ominąłem tej pieśni, gdyż gdy czytałem tą pieśń, tak była połączona z tym opowiadaniem, a tak bardzo trafiała ona do mnie, że postanowiłem sprawdzić to i połączyć ze Słowem Bożym, czy mogę to dzisiaj przeczytać, abyśmy wszyscy mogli to przyjąć. Pragnę też powiedzieć, że tutaj pierwsza połowa linijki, te słowa tylko Bóg może dać wiarę, mówi o wielkości Boga, co Bóg może uczynić. Ale już ta druga połowa tej linijki, jednak ty możesz dać świadectwo, mówi o nas, co my możemy zrobić. Przeczytam, abyśmy może zapamiętamy, chociaż nie wiem, ale przynajmniej my to wiemy w naszym sercu, bo Bóg na pewno nam to położył w naszym sercu, abyśmy to czynili. Tylko Bóg może dać wiarę, jednak ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję, jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braci. Tylko Bóg może dać miłość, jednak ty możesz uczyć innych kochać. Tylko Bóg może dać pokój, jak ty możesz zasiewać zgodę. Tylko Bóg może dać siłę, jednak ty możesz pocieszyć kogoś wątpiącego. Tylko Bóg może dać świadectwo, światło. Jednak ty możesz sprawić, by zajaśniało w czyichś oczach. Tylko Bóg jest życiem. Jednak ty możesz wzbudzić w innych pragnienie. Tylko Bóg może uczynić coś, co zdaje się niemożliwe. Jednak ty możesz uczynić to, co możliwe. I ostatnie zdanie mi się bardzo podoba. Bóg jest samowystarczalny. Podoba mu się jednak, gdy może na ciebie liczyć. I to jest prawda. Wiara, tak jak pierwsze zdanie mówiło, tylko że Bóg może dać wiarę. Co mówi Słowo Boże na to? Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiara jest darem od Boga. Jest darem, który się rodzi w sercu człowieka. Tego nie można kupić, tego nie można znaleźć. To jest od Boga. I bierze się z czytania Słowa Bożego. W Słowie Bożym możemy znaleźć wielu ludzi mocnej, wielkiej wiary. Jednak, tak jak czytaliśmy, to my mamy dać świadectwo wiary. Tamci dali już. A teraz my go mamy dać, jaka jest nasza wiara. Teraz mówię o chrześcijanach. Po czym ludzie mogą nas poznać, że jesteśmy wierzącymi chrześcijanami? Po owocu. Powinniśmy iść i wydawać owoc, pokazując im piątą Ewangelię naszego życia. Tam dobrze widać piąta Ewangelia naszego życia w Jezusie, w Chrystusie, co jest bardzo ważne. Tym owocem są cechy takie, które widać w naszym życiu. Są to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, czy też dusze zdobyte dla Jezusa Chrystusa. To jest owoc. Jeśli będziemy wydawali trwały owoc, a nie same deklaracje wiary, to będzie świadectwem dla nas i dla innych, że nasza wiara jest mocną wiarą w naszym Bogu, naszym Jezusie Chrystusie. Sam tego człowiek nie jest w stanie uczynić. To Duch Święty czyni w nas. To On będzie kształtował nas, On będzie nas używał, prowadził według swojej woli, nie naszej. I będą się działy w naszym życiu cuda, które będzie czynił sam Bóg. I tak krótko powiem, jak to Bóg uczynił w moim życiu. W momencie chrztu, gdy razem z żoną i jeszcze jedna siostra była. Było to bardzo szybko dla mnie. Nie zdawałem po prostu sobie sprawy, że Bóg tak może działać. Byłem pierwszym początkującym, który zapragnął, aby Bóg go zmienił, aby Bóg zabrał od niego wszystko to, co najgorsze, czyli te grzechy, i aby Bóg uczynił go swoim dzieckiem. Po chrzcie zaraz pastor modlił się nad nami wszystkimi i przystało się mnie pomodlić. Ja nie myślałem nawet wtedy o tym, że ja mam podziękować Bogu, bo byłem taki już szczęśliwy, że już więcej mi nic nie trzeba było. Ale widzę, żona się modli, siostra się modli. Ja się muszę przecież pomodlić, a wcale się nie przygotowałem nawet do tego, że będę się modlił, prawda? I pamiętam jak dzisiaj. Dziękowałem Bogu za to, że mnie zbawił. Ale prosiłem Boga, Panie Boże, ale ja Cię proszę o moje dzieci, o moją rodzinę, abyś ich zbawił. Aby i one były zbawione. Była to krótka modlitwa. Nie myślałem, że Bóg tak szybko wysłuchuje niekiedy. Zresztą w ogóle, tak jak wspomniałem, byłem zupełnie świeżym, nowym chrześcijaninem. I gdy zastanawiałem się, jak dzieciom dać odpowiedź, że co myśmy uczynili i żeby oni stali się wierzącymi, byłem bezradny, dlatego prosiłem, Panie Boże, jak Ty mi nie pomożesz, jak Ty mi nie wskażesz drogi, to ja nic nie powiem, bo nie wiem, co powiedzieć. Patrzcie, jaka modlitwa jest bardzo ważna. Bóg dał bardzo szybko mi odpowiedź i powiedział, zadzwoń do swoich dzieci, ale najpierw kup im telefon, żeby siadły sobie przy stole i wszystkie słyszały, co Ty będziesz mówił do nich przez telefon. I tak było. Dzieci były posłuszne, a było to w niedzielę. I dzieciaki siedziały wszystkie, a było już ich wtedy sporo, bo były ze swoimi też dzieciakami. I ja im wytłumaczyłem, co myśmy zrobili, dlaczego myśmy zrobili. I poprosiłem, aby na świadectwo tego, że postanowiliśmy, że uczyniliśmy to dobrze, żeby same zaczęły czytać Słowo Boże. I zachęciłem ich do czytania Słowa Bożego, Nowego Testamentu. I one powiedziały, okej, i to wszystkie. Byłem zaskoczony, bo coś takiego, wszystkie w zgodzie są. Po miesiącu czasu przyjechał pastor z Lublina, bo im było za mało, nie rozumiały. Same poprosiły. Później one jeździły do Lublina, 100 kilometrów, to jest dosyć daleko jeździć co niedzielę, ale Duch Święty im przydawał mądrości do poznawania Słowa Bożego. Przydawał im chęci, aby one mogły uwierzyć w Ewangelię. I wcale długo nie czekaliśmy. Okazało się, że dzieci są wierzącymi, bo uwierzyły. Tak Bóg czyni, jeśli się modlimy o nich, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I do tego Bóg użył człowieka, czyli mnie, moją żonę, abyśmy mogli przez telefon zwiastować tę Ewangelię. Widzicie, Bóg czyni cuda. To jest cud. To jest nic innego. Ja tak to odbieram. To jest cud, gdy przez telefon cała rodzina może się nawrócić. Bóg chce każdego użyć, ciebie i mnie, jako rąk swoich do wykonania pracy w Jego wspaniałym planie. Czy można powiedzieć Bogu, Panie Boże, zaczekaj jeszcze trochę, może trochę później, bo teraz, wiesz, muszę skorzystać z takiej okazji, bo mam dobrą pracę, wiesz, tak mi się dobrze wszystko układa, mam zdrowe ręce, jestem jeszcze młody, może najpierw się urządzę w życiu, a później, wiesz, już jak będę starszy, będę miał czas. A może jak już na emeryturze będę, to wtedy, o, będę miał czasu. Wtedy, Panie Boże, możesz mnie używać, ile chcesz. Można i tak powiedzieć, bo Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I tak wiele osób czyni. Gdy im zwiastujemy Ewangelię, oni mówią, wiesz co, ja jeszcze teraz nie, później. Tylko, że nie wiedzą, czy dzisiejszej nocy Bóg ich nie odwoła. Oczywiście możemy spotkać różnych ludzi. I wiedzmy, że Bóg nie rezygnuje z człowieka. Z nikogo nie rezygnuje. Dlatego, że Bóg kocha wszystkich ludzi. On jeśli nie użyje nas, ciebie i mnie, jako swoich rąk, to użyje kogoś innego. I gdy odejdziemy stąd do wieczności, co odpowiemy Panu Bogu? Że nie mieliśmy czasu? A teraz drugą chcę linijkę tej pieśni streścić. A mówi ona tak. Tylko Bóg może dać nadzieję. Jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braci. W liście do Rzymian Paweł pisze tak. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. I tak bez względu na otaczające nas okoliczności możemy i powinni byśmy być radośni w naszej nadziei. Nadziei na przyszłe przyjście naszego Zbawiciela, odkupienie naszych ciał oraz naszą wieczną chwałę. Patrzcie, jak dużo jest przed nami i dobrych rzeczy. Mamy też zachętę do cierpliwości w ucisku. W ucisku cierpliwi, czyli do cierpliwego znoszenia go. Tylko nasza wytrwałość jest w stanie zmienić nasze fatalne czasem położenie w położenie chwały. Czy tak? Jak się modlimy? Po co się modlimy? A najczęściej się modlimy, jak mamy wielki problem. Zaczynamy się modlić, bo ratunek widzimy tylko w Bogu. I dobrze, jeśli wytrwale się modlimy, bo tak powinniśmy być. To właśnie w modlitwie powinniśmy być wytrwali, tak jak czytamy. To właśnie w modlitwie wykonujemy pracę i w modlitwie odnosimy zwycięstwa. Modlitwa daje moc naszemu życiu i pokój naszemu sercu. Wiecie sami. Jeśli chcesz pogłębić wiarę w sercach swoich braci i posłów, to posłuchaj, co apostoł Paweł mówi. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, znosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Jest bardzo dużo miejsc, którymi bym się mógł posłużyć do tego słowa. W ogóle jest dużo miejsc, ale ja szczególnie wybrałem takie, dlatego że czułem, że to muszę powiedzieć. I ta uwaga Pawła skierowana jest do tych, którzy powinni prowadzić Boży lud w modlitwie. Tak? To jest bardzo ważne. A więc modlitwa publiczna, czyli tak jak w tej chwili jesteśmy, gdy się modlimy, powinna być prowadzona przez mężczyzn, a nie przez kobiety. Nie przyjmuję tej informacji jako, że kobiety nie powinny się modlić. Wcale nie. Kobiety się właśnie powinny modlić. I dzięki Bogu, że się modlą, że mamy takie kobiety. Jak to powiedziałem, zauważyłem, że żeście się troszeczkę sprzeciwiły. I macie rację. Tylko, że ja co innego to chciałem przez to powiedzieć. Dlatego chcę wytłumaczyć. Chodzi tutaj o wszystkich mężczyzn, nie tylko o starszych zboru. Natomiast słowo na każdym miejscu znaczy, że każdy chrześcijanin może się modlić o każdym czasie i bez względu na miejsce. Mężczyźni, szczególnie mężczyźni, muszą spełniać trzy warunki. Powinni wznosić czyste ręce w modlitwie. Czyli czyste ręce tutaj obrazują one postępowanie człowieka. Każdy powinien mieć czyste ręce, i mężczyzna, i kobieta. Być bez gniewu, czyli zachowanie takich osób powinno być wzorowe, a nie ciągle się tam szczypie jeden o nas z innymi ludźmi, a później wznosi ręce. Bez swarów, czyli bez wątpliwości w to, że Bóg może nie wysłuchać tej modlitwy. Nie ma być takiej wątpliwości. Mamy być pewni, że skoro się modlimy do Boga, to Bóg wysłucha wtedy, kiedy zechce. I te trzy cechy, które wyszczególniłem, można podsumować w taki sposób, że człowiek powinien okazywać się świętością i czystością w stosunku do siebie, miłością i pokojem w stosunku do drugiej osoby, a niezłomną wiarą w stosunku do Boga samego. Możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braci i sióstr. I będziesz Bożymi rękami wtedy, gdy staniesz się posłuszny Słowu Bożemu w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem. Znowu dam przykład na sobie. Nie lubię o innych rozmawiać, bo mogę zniekształcić. A jak powiem o sobie, to przynajmniej powiem to, co było u mnie widoczne. Miałem czas, gdy nie mogłem się modlić. Może i ktoś z was taki ma teraz czas, może miał czas. Po prostu brakowało mi słów do modlitwy. Nie wiedziałem sam, co zrobić. I tak myślę, Panie Boże, co ja ci takiego zrobiłem, że ja się nie umiem się pomodlić, po prostu nie umiem. Ale Bóg nie zostawia człowieka tak sobie. Dlaczegoś to bywa. I zacząłem właśnie sprawdzać sam siebie. Dlatego często wracam w kazaniach do powiedzenia takich słów: sprawdzajmy siebie. Zacząłem się sprawdzać. I zacząłem pytać Pana Boga: Panie Boże, co ja takiego zrobiłem, że ja nie umiem się modlić dzisiaj do Ciebie? A przecież ja powinienem. Nawet nie miałem chęci do modlitwy, a powinna być chęć od Boga, żeby się modlić. Przecież ja wiem, że jestem zbawionym człowiekiem, bo wiem, że wierzę i wiem. Tylko, Panie Boże, co ja mam zrobić? Ja myślę, że nie powinienem się pytać, bo Boga się nie powinno pytać. Powinniśmy sami w pokorze przyjść i powiedzieć: Panie, ja chcę Ciebie uwielbiać każdego jednego dnia. Pomóż mi w tym. I dopóki pytałem, nie umiałem się modlić. Ale jak poprosiłem Boga w pokorze, Bóg mi otworzył i usta, i serce. I zacząłem inaczej się, zupełnie inaczej się zachowywać. Dlaczego ja to mówię? Mówię dlatego, że w dzisiejszych czasach w ogóle szatan bierze się za tych ludzi, którzy powinni jak najwięcej zanosić modlitwy do Boga. Nie mówię, że tylko szczególnie mężczyźnie, ale kobiety tak samo. Za wszystkich się bierze. Ale ja już, jak wspomniałem szczególnie o mężczyznach, to teraz wiem, dlaczego on się wziął za mnie, żebym to mógł dzisiaj wam powiedzieć. Że jeśli ktoś z was ma taki problem, to tylko zwróćcie się do Boga. W szczerości serca, w pokorze. I on wam da słowo do modlitwy. Tak jak powiedział, jak nie wiesz, jak się modlić, to Duch Święty cię poprowadzi, da ci słowo i będziesz się modlił, będziesz uwielbiał Boga. Jeśli ktoś z nas tutaj ma taki problem, niech to będzie taką moją doradą, taką wskazówką, jak to u mnie w życiu się stało. Trzecia linijka mówi tak. Tylko Bóg może dać miłość, jednak ty możesz uczyć innych, jak kochać. Jeden z uczonych w piśmie zapytał Pana Jezusa, które z przykazań jest największe, i usłyszał tak. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Bóg w życiu człowieka musi zajmować najważniejsze i pierwsze miejsce. I żadna inna miłość nie może rywalizować z miłością do Boga. O tym musimy zawsze pamiętać. Pan Jezus uczy nas też miłować bliźniego jak siebie samego. Mamy miłować Boga bardziej niż siebie samych, a bliźnich jak siebie. Tak więc życie, które ma naprawdę wartość u chrześcijanina, dotyczy Boga, a dopiero później innych. Bóg jest ważniejszy i człowiek też jest ważny. Dlatego, że Bóg ukochał człowieka. Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały. I chcę dać też taki krótki przykład. Znałem człowieka, może on jeszcze żyje, ale go nie widuję teraz, który ze względu na swoją pracę, jaką wykonywał, nie chodził do kościoła. Nie wiem, czy był wierzący, czy nie, z tego powodu, że nie chodził. Nie wiem. Miał dziecko, synka miał, który miał jakieś 10-12 lat i on go bardzo kochał. Miał inne dzieci też. On go bardzo kochał. I to widać było, pokazywał przed ludźmi, jak go kocha. I przed ludźmi zaczął mówić, że on go kocha bardziej niż Boga. To zrażało wielu ludzi. I wiecie, co się stało? Bóg jest zazdrosny. On chce, żebyśmy tylko Jego byli. Wydarzyło się coś niesamowitego. Ten dzieciak był bardzo sprytny i w szkole wszedł sobie porynnie na pierwsze czy drugie piętro, już tego nie pamiętam, bo to było dawno. I spadł na beton i zabił się. Ten człowiek od tego momentu zaczął chodzić do kościoła. Nie zależało mu na tym, czy on będzie, czy go zwolnią, czy nie zwolnią go. On zaczął chodzić do kościoła. W jaki sposób często Bóg zmienia nasze życie? Zabiera nam to, co mamy najbardziej wartościowe w naszym życiu, po to, żeby to on stał się wartościowym. Nie coś innego. Bóg ma być pierwszy. Jeżeli z Boga rzeczywiście narodziliśmy się, to na pewno będziemy Go miłować. Nie ma wątpliwości. I nie tylko Jego, ale będziemy miłować wszystkich ludzi. Będziemy miłować nie tylko tych białych, ale czarnych, żółtych rasy. Słyszałem, że jeszcze jest miedziana rasa. Wszystkich. Wszystkich będziemy miłować. A nawet naszych nieprzyjaciół. Co jest często dla nas nie do przyjęcia, ale tak jest. Ale będziemy miłować, jeśli miłujemy Boga. Człowiek nie może sam siebie, nie może miłować drugiego człowieka, jeśli Duch Święty nie napełni go pierw swoją miłością. Nie może tego uczynić. Nie jest w stanie. I Bóg chce, aby tego człowieka, którego napełnił swoją miłością, aby ta miłość przelewała się do drugiego człowieka. Nie tylko, że ja się cieszę, jak mnie Bóg miłuje, a inni są nieważni. Ty i ja możemy uczyć innych, jak kochać. I do tego Bóg może użyć nas jako swoich rąk. Kochajmy wszystkich, bo Jezus ukochał mnie, ciebie i dał temu świadectwo tam na Golgocie. A my mamy dać świadectwo tutaj na ziemi, gdy wędrujemy. I to przez tak krótki okres czasu. Następna linijka mówi tak. Tylko Bóg może dać pokój, a ty możesz zasiać zgodę. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tylko wtedy, gdy poznamy pokój, który nam daje Bóg, pokój, który jest od Boga, możemy czynić pokój w innych sercach. Ten pokój stoi na straży naszego serca i naszych myśli. W dzisiejszych czasach, a są to czasy nerwic, załamań nerwowych, depresji, jest on bardzo potrzebnym pokrzepieniem dla nas wszystkich. Widzieliśmy sami, jak Duch Święty poruszył nas dzisiaj do modlitwy o takie sprawy jak choroby, o inne rzeczy. Jak nam potrzebna jest dzisiaj ta modlitwa. Jak nam to jest potrzebne. W społeczności chrześcijańskiej, zamiast się spierać o nieistotne sprawy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać w zborze, w domu, w pracy pokój i jedność. Zamiast podstawiać innym nogi, domagając się swoich praw, powinniśmy stać się budowniczych innych. W nich najświętszej wiary powinniśmy ich budować w taki czy inny sposób. Powinniśmy wszędzie tak postępować, zasiewając zgodę. Bóg tego od nas oczekuje i chce nas używać jako swoich rąk do pracy. Drugi list do Koryntian mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza we wszystkich sytuacjach, wszystkich trudnych. Apostoł Paweł był świadomy, że Bóg go pocieszy. Dlatego tak napisane jest. W tym wersecie Paweł podaje jeden z wielu powodów, dlaczego Bóg go pocieszał. Wiecie, dlaczego Bóg go pocieszał? Działo się to, aby i on mógł pocieszać innych dokładnie tą samą pociechą, którą Bóg go pocieszył. Po to Bóg tak czynił w jego życiu. Dla nas słowo pociecha oznacza przede wszystkim pocieszenie w smutku, ale w tym przypadku odnosi się do zachęty. Kogoś, kto stoi u naszego boku w potrzebie. Wszyscy możemy nauczyć się praktycznej lekcji z tego wersetu. Gdy jesteśmy pocieszani, powinniśmy pamiętać, że mamy przekazać to pocieszenie innym. Nie unikać sal szpitalnych, gdzie tam trudno jest pójść, trudno jest popatrzeć. Czasem trudno czas znaleźć, trzeba iść. Ci ludzie chorzy bardzo potrzebują pocieszenia. Oni potrzebują, abyśmy byli z nimi. A jak usłyszymy, nie odchodź jeszcze, to możemy sobie wyobrazić, jak bardzo potrzebują od nas tego pocieszenia. Ale to jest tylko jeden taki przykład. mamy stać u boku wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia. My też potrzebujemy pocieszenia i nie jesteśmy pocieszani dla samego faktu bycia pocieszonymi, ale po to, żebyśmy sami stali się pocieszycielami. Mamy być więc pocieszycielami. Tylko ci, którzy przeszli przez te właśnie trudne, ciężkie chwile, potrafią rozmawiać z tymi osobami, które są w trakcie przechodzenia trudnych chwil. Jeśli będziesz pocieszał, tak jak to czynił Paweł, to bracie i siostro, ciesz się i raduj się, bo to jest dowód, że jesteś rękami Boga. Boga, który jest Bogiem pociechy. Resztę tej pieśni zostawimy na kiedy indziej. Dzisiaj na tym zakończymy i z wdzięcznością Panu Bogu, że może nam przypomnieć o sobie, o tych, których wybrał, tak jak apostoła Pawła, i wybrał nas, abyśmy byli naśladowcami nie tylko apostoła Pawła, ale samego Boga, który pociesza we wszystkim utrapieniu, i żebyśmy innych pocieszali. Pamiętajmy o tym. A najpiękniejszy to jest ten ostatni, ta ostatnia linijka. Bóg jest samowystarczalny, podoba mu się jednak, gdy może na ciebie liczyć. I bracie, siostro, Bóg sobie bez nas radę da. On sobie ze wszystkim poradzi, ale skoro On nas potrzebuje i dla Niego to jest to, że Mu się to podoba, że my będziemy dla Niego rękami i że może liczyć w każdej chwili na nas, to jest coś niesamowite. Bo tak pomyśleć sobie, czy Bóg do czego może nas potrzebować, a jednak potrzebuje. Dlatego, że Bóg, że człowiek dla Boga ma dużą wartość. Ty, bracie i siostro, i ja mamy dla Boga bardzo dużą wartość, skoro On poszedł na krzyż za nas. I On, gdy nas zbawił, nie zostawił nas tak. On dalej się z nami zajmuje. Ale On oczekuje, żebyśmy nie tylko wiedzieli o tym, że jesteśmy zbawieni. On oczekuje, abyśmy u Niego pracowali. Abyśmy byli Jego pracownikami. Abyśmy wydawali owoc każdego jednego dnia. Aż przyjdzie czas, gdy On po nas przyjdzie, a przyjdzie, bo tak powiedział. I dzięki Mu, że taką nadzieję nam daje. I dzięki, że jest z nami każdego jednego dnia. Kochani, otwórzmy się na Jezusa Chrystusa. Otwórzmy się całkowicie na Ducha Świętego. I nie zamykajmy się sami w sobie, ale pozwólmy Mu, niech On nami kieruje, nas naucza. Może czasem nam wiele rzeczy się będzie nie podobało, bo to nie będzie po naszej myśli, ale Bóg jest mądrzejszy. Bóg lepiej wie. Jeśli będziemy otwarci na Niego, możemy być pewni, że On naszymi rękami przyprowadzi do tego zboru ludzi, gdzie będzie tu pełno. On nauczy nas wszystkich tak się miłować, że nikt nikomu słowa marnego nie powie. Będziemy wszyscy według siebie, będziemy tak się dbać o siebie. Da nam siłę o to, że będzie widać, że w tym zborze Królem jest Jezus Chrystus. I tu jest ta cząstka Królestwa Bożego, ta malutka cząstka. Jeśli chcesz, żeby tak było, kochane bracie i siostro, posłuchajmy nie mnie, ale Słowa Bożego. Co mówi Słowo Boże do nas? I niech dobry Bóg używa nas wszędzie, na każdym miejscu, gdziekolwiek będziemy. I niech da nam odwagę, abyśmy mogli to czynić z Jego mądrością i z Jego mocą. Tego ja życzę wszystkim wam, jak i sobie. A teraz poproszę was, abyśmy się pomodlili, podziękowali Bogu i poprosili. Ojcze niebiański, dziękujemy Ci, że dałeś nam wiarę, wiarę w Ciebie, w naszego Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, który stawia się teraz za nami, za Ducha Świętego, który nas prowadzi. My Ci dziękujemy, że tak obdarzyłeś nas dużym bogactwem błogosławień na każdy jeden dzień, Panie. Ale gdy widzisz nasze słabości, te, o których tu dzisiaj też mówiliśmy, Panie, i każdy z nas zna swoje słabości, to Ty, Panie, posil nas, obdarz nas wszystkim, co potrzeba, abyśmy byli, Panie, każdego jednego dnia blisko Ciebie, abyśmy mogli kochać wszystkich ludzi, szczególnie Ciebie najbardziej. Abyśmy, Panie, byli w potrzebie dla każdej jednej osoby. W potrzebie, gdzie, Panie, rzeczywiście potrzebują. Abyśmy się nawet nie wahali. Panie, my tak bardzo Ciebie potrzebujemy i modlimy się, aby Duch Święty nas poprowadził w tym. Abyś, Panie, namaścił nas, pobłogosławił nas. Abyśmy mogli to czynić z radością każdego jednego dnia. Czas jest, Panie, wiemy, krótki i oczekujemy Ciebie, kiedy przyjdziesz po nas i powiesz, wejdź, sługo, czyniłeś, byłeś wierny w tym, co małe. Wejdź, sługo, wierny, będziesz wierny w tym, co duże. Dlatego Ci, Ojcze, dziękujemy, że zostawiłeś nam tę nadzieję, że możemy, Panie, patrzeć w przyszłość, w tę wieczność, która będzie wspaniała z Tobą. A przede wszystkim w to, że Ty będziesz siedział na tronie, a my uwielbiali Ciebie. Czego pragniemy już, Panie, dzisiaj, aby to stało się rzeczywistością w naszym życiu. Pobłogosław, Panie, nasze rozejście, pobłogosław nas, abyśmy z radością mogli odejść, ciesząc się i radując, wielbiąc Ciebie, Boga naszego jedynego.